Z Anną Kowalczyk rozmawia Anna Wysocka.
W naszym studiu dzisiaj gościmy Annę Kowalczyk, dziennikarkę, felietonistkę, autorkę bloga boskamatka.pl, także autorkę książki Macierzyństwo bez Photoshopa.
Współautorkę.
Oraz autorkę książki, o której dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, zatytułowanej Brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach polskich, zilustrowaną przez Martę Frej. Data wydania tej książki się, z tego co wiem, intencjonalnie nałożyła z datą stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki. Czy to jest dla Pani ważna data?
To jest data, moim zdaniem, co najmniej równie ważna jak stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Bo to jest data upamiętniająca ten doniosły dzień, w którym połowa mieszkańców naszych ziem, a konkretnie mieszkanki tych ziem, uzyskała równe prawa obywatelskie. To był pierwszy krok, bardzo ważne, żeby kobiety również miały wpływ na rzecz niezwykle istotną, czyli stanowienie prawa, któremu potem same podlegają. Bardzo wiele samych kobiet, organizacji kobiecych i nie tylko, lokalnych działaczy i działaczek uznało, że to jest rzeczywiście wielkie święto. Powinniśmy się cieszyć, powinniśmy z tego powodu się spotykać, wznosić toasty za prawa kobiet, bo to naprawdę była i nadal jest wielka rzecz.
A jak się plasuje ta książka w temacie niepodległościowym i temacie uzyskania praw wyborczych przez kobiety? Mhm.
To jest opowieść o tym, po pierwsze, dlaczego kobiety musiały tyle setek lat czekać na tą równość w prawie i również o tym, dlaczego równość taka faktyczna, nie tylko ta spisana literą prawa, ciągle nie jest naszą rzeczywistością. Ale to jest też opowieść szerzej o roli kobiet w naszej wspólnej historii. O tych przemilczanych faktach i zapomnianych postaciach, które zawsze gdzieś tam były i robiły swoje. Te kobiety zarówno dzisiaj są, jak i były w Polsce zawsze. Tyle, że z wielu względów się nie załapały do tej oficjalnej narracji historycznej, bo ona też jest bardzo specyficzna. To, o czym opowiadają przede wszystkim podręczniki do historii czy książki historyczne, to jest jednak jakiś wycinek dość wąski naszej wiedzy o przeszłości. Te opowieści takie oficjalne, klasyczne, historyczne skupiają się przede wszystkim na historii politycznej i militarnej. I co się z tym bardzo mocno wiąże, historii elit. I tam kobiet jest jak na lekarstwo. I ja chciałam opowiedzieć o tych nielicznych, którym się udało przedostać do tych sfer, ale też przede wszystkim opowiedzieć o tych pozostałych, którym się nie udało i wyjaśnić, dlaczego im się nie udało, dlaczego to nie było możliwe.
Którym kobietom w pierwszej kolejności należałoby przywrócić miejsce w pamięci historycznej?
To jest bardzo trudne pytanie, co mnie cieszyło przy okazji rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości, gdzie nazwisko Józefa Piłsudskiego z oczywistych względów było odmieniane przez wszystkie przypadki. Tą właśnie brakującą połową tej opowieści było przywracanie i przypominanie postaci jego drugiej żony, czyli Aleksandry Szczerbińskiej, właśnie po mężu Piłsudskiej, która też jest niezwykle barwną postacią, brała udział w zamachach, była taką ówczesną terrorystką, niezwykle groźną, ale też zdeterminowaną, sprytną i skuteczną. Takich kobiet jak Ola Szczerbińska jest mnóstwo. I czasem one w ogóle nie mają nic wspólnego z postaciami wielkich mężów. Część z nich jest już znana, na przykład wiemy wszyscy i jest tą jedną z tych trzech czy czterech postaci kobiecych, które się do podręczników załapały, na przykład królowa Jadwiga, święta Jadwiga, zwykliśmy o niej myśleć, tymczasem jej życiorys, jej działalność też polityczna, dyplomatyczna jest niezwykle interesująca i oprócz tego, że rzeczywiście była dobrą i piękną królową, jak zwykliśmy o niej mówić, była też skutecznym politykiem, była partnerką dla swojego męża Władysława Jagieły i w pewnym sensie niektórzy historycy są zdania, że oni właściwie współrządzili. Plus oczywiście niezwykle ważną, być może najważniejszą w ogóle zasługą Andegawenki było podniesienie z upadku i z ruiny Akademii Krakowskiej. To właśnie trochę ten chichot historii, niesprawiedliwość dziejowa, że to po jej mężu Akademia Krakowska została przemianowana na Uniwersytet Jagielloński, oddając sprawiedliwość swojej odnowicielce. Powinien nazywać się Uniwersytetem Królowej Jadwigi czy Andegaweńskim. Więc pamiętajmy o tym, żeby trochę lepiej też poznawać te kobiece postaci z naszej historii, które wydaje nam się, że już znamy, bo one zwykle na kartach podręczników wyglądają dosyć podobnie. Są właśnie wszystkie dobre, piękne, ciche, skromne i zajmujące bardzo chętnie drugie miejsce w szeregu. Tymczasem to jest przeważnie nieprawda.
Anna Kowalczyk, brakująca połowa dziejów. Jako ilustrację pozornej tylko obecności kobiet w historycznej narracji, która więcej zaciemnia niż wyjaśnia, badaczki pokazały zdjęcie z jednego ze szkolnych podręczników do historii współczesnej. Przedstawiało ono dwie PRL-owskie sprzedawczynie w fartuchach i czepkach, w typowej dla epoki niedoborów i reglamentacji smętnej scenerii pustych półek. Jedna z nielicznych zamieszczonych w podręczniku fotografii pokazujących kobiety na pierwszym planie została podpisana krótko: puste półki w sklepach. A nie sprzedawczynie, nie sklepowe, nie pracownice sklepu spożywczego, nawet nie kobiety pracujące, nie kobiety w typowej scenerii PRL-u. Nic o kobietach, pierwszoplanowych i jedynych bohaterkach fotografii. Słowa. Nic o jedynym w swoim rodzaju fenomenie pań sklepowych za komuny, które na kilka krótkich chwil, gdy rzucili baleron albo masło, stawały się królowymi ludzkich serc, cesarzowymi spożywczych imperiów, namiestniczkami podziemnego królestwa spod lady, które jednym gestem mogły wywołać ekstazę lub rozpacz tłumów. Nic o doświadczeniach milionów polskich kobiet tej epoki, które w ogonkach, przed pracą albo po niej, z cerowanymi siatkami, pożyczonymi dziećmi, na zmianę z sąsiadką, tylko znanymi sobie sposobami w tajnej współpracy z babą ze wsi i facetem z bazarku, latami organizowały dla całych rodzin śniadania, obiady i kolacje, kanapki do szkoły i pracy, wigilijne wieczerze i wielkanocne śniadania. Dokonywały cudu rozmnożenia pokarmu, gotowały zupę na gwoździu, a ze stylonowych zasłon szyły mężom, dzieciom i wnukom koszule, sukienki i karnawałowe przebrania. A przecież to jest właśnie historia, której puste półki są jedynie scenografią. To jest ta prawda historyczna, której tak się na każdym kroku domagamy. Dlaczego okazała się niegodna gimnazjalnego podręcznika? To zdjęcie i ten pod nim podpis były dla mnie olśnieniem. Nagle ożyły gromadzone latami strzępy wrażeń, lektur i codziennych obserwacji. Wszystkie składały się na nieznośne poczucie, że czegoś, a właściwie kogoś w tej opowieści o przeszłości ogromnie mi brakuje.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowała Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!